Godzina 7.36, słuchają Państwo Poranka Wnet, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2 FM, a na całym świecie pod adresem www.wnet.fm. Przed chwilą wileńska kapela dla nas zagrała, a my łączymy się z Rajmundem Klonowskim, który jest obecnie w Wilnie, redaktor Kuriera Wileńskiego, ale dziś przede wszystkim kandydat na mera Wilna. Dzień dobry, Rajmundzie.
Dzień dobry.
Twoje kandydowanie na mera Wilna było czymś dla ciebie zupełnie nowym. Powiedz, jak wyglądały w ogóle tegoroczne wybory samorządowe w Wilnie, a przy tym także twój start w wyborach?
Przede wszystkim obecne wybory przyniosły na Litwie zupełnie nową jakość, dlatego że ponad 1/4 głosów w skali kraju zdobyły obywatelskie komitety wyborcze, które są na litewskiej scenie politycznej pewną nowością wynikającą z orzeczenia Sądu Konstytucyjnego, która nakazywała wprowadzenie takiej opcji, ponieważ wynika to z konstytucyjnego zapisu o tym, że człowiek ma prawo działać w partii politycznej, ale ma prawo też nie należeć do partii politycznej, ale równocześnie działać politycznie. Niestety też, no w związku z tym, że jest to nowa zupełnie możliwość, zetknęliśmy się jako Komitet Obywatelski Wileński Niedźwiedź, po litewsku Wilnieciu Łokis, z pewną dyskryminacją, wynikającą wcale tym razem nie z kryteriów narodowościowych, tylko z dyskryminacją obywatelskich komitetów wyborczych. Przejawiała się ona między innymi poprzez niedopuszczanie do eteru w telewizji publicznej, chociaż ta ma ustawowy obowiązek zapewniania wszystkim uczestnikom kampanii politycznej równych możliwości, także nierówne traktowanie ze strony Głównej Komisji Wyborczej, która nie pozwoliła komitetom na tworzenie list koalicyjnych, chociaż partie polityczne taką możliwość mają. A należy podkreślić, że aby zostać zarejestrowanym, Obywatelski Komitet Wyborczy musi spełnić absolutnie identyczne wymogi, co i partie polityczne, więc wnieść kaucję, zebrać określoną ilość podpisów i tak dalej.
Jak kandydowanie na mera Wilna się tobie podobało? To była ciężka praca i jaki wynik osiągnąłeś?
Znaczy, no, wynik osiągnąłem taki, jakiego się można spodziewać, rozpoczynając kampanię 2 miesiące przed wyborami. Jako komitet zdobyliśmy 0,44% głosów, więc zostaliśmy pod progiem wyborczym. Natomiast wciąż jest to wynik, który motywuje do dalszej pracy. Udało się nam zebrać wspaniały zespół ze specjalistów różnych dziedzin, wypracować bardzo dobry program, który uzyskał uznanie nie tylko wśród Polaków, ale także wśród Litwinów. I jest to nie tylko motywacja, ale przede wszystkim zobowiązanie do kontynuowania tej pracy.
Maria Rekść została merem rejonu wileńskiego, polityk akcji wyborczej Polaków na Litwie. Dogrywka właśnie odbędzie się w Wilnie. A dlaczego nie udało się jakoś połączyć twoich sił z akcją wyborczą Polaków na Litwie?
Jest tutaj dużo czynników. Też myślę, czy jest to konieczne, żeby te siły łączyć. My tworzyliśmy swoją ofertę do trochę innego wyborcy, ją kierowaliśmy. I też w odpowiedzi na trochę inną problematykę niż tą, którą na co dzień porusza akcja wyborcza Polaków na Litwie. Natomiast rzeczywiście, jak wiele osób zauważa, duża część naszych postulatów, chociażby te dotyczące praw polskiej mniejszości na Litwie, są tożsame.
Czyli jak dzisiaj przedstawiają się ostateczne te wyniki samorządowe? Kto będzie rządził w samorządach na Litwie?
No przede wszystkim najlepszy wynik poza komitetami ma partia Związek Ojczyzny Chrześcijańscy Demokraci Litwy, Jednak jeżeli chodzi o liczbę zdobytych foteli mera oraz mandatów, no to tutaj najlepiej się prezentuje socjaldemokracja. Chociaż w samym Wilnie socjaldemokraci nie przekroczyli progu wyborczego, co też było dla wielu pewnym zaskoczeniem. Natomiast jeżeli chodzi o samo miasto Wilno, to tutaj najprawdopodobniej w Radzie Miasta koalicję formować będzie ekipa dotychczasowego mera Wilna, teraz już byłego członka partii liberałów Remigiusa Simasiusa. No i szacuje się, że po prostu on swój start wykorzysta też do tworzenia nowej liberalnej partii.
A jego kontrkandydat, pan Arturas Złokas, to jest kto?
To jest poprzedni mer Wilna. Człowiek obecny na litewskiej scenie politycznej od paru dziesięcioleci, bardzo doświadczony polityk. Swoją drogą również były korespondent wojenny. Ale niestety w skali kraju partia Złokasa straciła dosyć sporo, bo z prawie 5% przed 4 laty zeszła do 3% obecnie. I co prawda Złokas wszedł do drugiej tury. Tutaj no wszystko zależy od tego, którego kandydata elektorat negatywny przeważy. Bo obydwaj mają swoich zwolenników, ale obydwaj mają też bardzo silne elektoraty negatywne. I tak naprawdę to właśnie będzie decydować o wyniku drugiej tury.
A kogo będzie popierał Rajmund Klonowski w tych wyborach na mera Wilna?
No, ze względu na doświadczenie, jakie mieliśmy przez ostatnie 4 lata z Remigiusem Simasiusem, to raczej Arturasa Złokasa.
Mówił prosto z Wilna Rajmund Klonowski, redaktor Kuriera Wileńskiego, niezależny kandydat na mera Wilna. Bardzo dziękuję za rozmowę w Poranku Wnet.
Dziękuję i życzę dobrego dnia słuchaczom Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, jest godzina 7:43. Godzina 7:43 i 52 sekundy. W naszym studio pan Grzegorz Brzoza, Stowarzyszenie Najlepsza Droga. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
Jest pan jednym z przedsiębiorców, któremu firmy drogowe nie zapłaciły. Tych przedsiębiorców w Polsce, tych podwykonawców jest coraz więcej. Ostatnie rozmowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczyły firm międzynarodowych koncernów Salini i Pizzarotti. I po prostu koncerny powiedziały, że zejdą z placów budowy, jeżeli nie dostaną ponad 1 miliarda dodatkowych pieniędzy. Ta sytuacja dotyczy nie tylko tych dwóch włoskich koncernów, ale wielu innych firm. Proszę powiedzieć, jaka jest sytuacja przedsiębiorców, pana jako przedsiębiorcy w związku z tymi wielkimi firmami?
Szanowna pani redaktor, może byśmy zaczęli od tego, że ta patologia niepłacenia podwykonawcom, ona się ciągnie od można powiedzieć, od roku 2000. To chyba wtedy zaczęto, po pierwszym kryzysie, zaczęto zarabiać na niepłaceniu. Tak to nazwijmy, na niepłaceniu. Główni, generalni wykonawcy, jeszcze wtedy Saliniego nie było, ale był Dromek, Stromak, Bunte, Johann Bunte, Binfinger, wymyśliły taki, jakby powiedzieć tutaj, taki mechanizm przerabiania, dosłownie, przerabiania podwykonawców poprzez swoich słupów, których oni ustanawiali. My, jako stowarzyszenie, staraliśmy się nie tylko, bo jesteśmy dlatego stowarzyszeni, że zostaliśmy ograbieni ze swoich, nazwijmy to, pieniędzy, ze swoich, bo wkładaliśmy swoje pieniądze w budowę dróg i autostrad i staraliśmy się i udało nam się uzyskać efekty dojścia do prawdy, czy ewentualnie do pewnych aspektów działania tego mechanizmu. Ten mechanizm został przekazany do Ministerstwa Sprawiedliwości, on został przekazany do KPRM-u. To nie jest tajemnicą, znaczy może nie jest udostępnione ogólno, jako ogólnodostępne, ale ten mechanizm został przekazany. Generalna Dyrekcja w tym momencie również ten mechanizm poznała. A pomimo poznania mechanizmu, jak działa system płatności, czy może inaczej wyprowadzania pieniędzy z budownictwa, dalej urządza, nazwijmy to, przedziwne przetargi z przedziwnymi firmami typu właśnie Salini Pizzarotti, bo to są dziwne firmy dla nas, w ogóle nie mające jakiegokolwiek oparcia w budownictwie.
Ale informację, którą wczoraj podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, powinna chyba cieszyć podwykonawców. Poinformowała dyrekcja, że te pieniądze, których te wielkie koncerny nie chcą zapłacić, będą zapłacone przez Generalną Dyrekcję. Jak było w Państwa przypadku?
Szanowna Pani redaktor, no myśmy mieli w lipcu w zeszłym roku, mieliśmy również spotkania, częste, gęste właśnie między innymi z Generalną Dyrekcją. Pamiętam, Pan wiceminister Chodkiewicz solennie obiecywał również zapłaty nam za wcześniejsze lata włożone w pieniądze. No między innymi dotyczyły one już też również firmy Salini, z którym wczoraj było spotkanie. Obiecano nawet jednemu panu, koledze Krajewskiemu, już wypłatę. Tak jak wczoraj obiecano.
I nic.
I nic. Proszę Pani, mało tego,
czyli
że nic.
W tym momencie,
ponad pół roku, odbyliśmy ileś tam spotkań z ministrami i nic. Więc i to jest tak, bardzo dobrze, że wczoraj osiągnięto jakieś porozumienie, ale na obietnicach jeszcze nikt niczego nie zbudował, a tym bardziej nikomu jeszcze nie przybyło.
Dobrze, w takiej sytuacji co może zrobić podwykonawca, przedsiębiorca? Mają Państwo jakieś instrumenty prawne?
Mamy prawne, tak, oczywiście, że są i one są wykorzystywane. No trudno tutaj w tym momencie jakby mówić, bo zapewne nie tylko podwykonawcy nas słuchają, których zresztą zapraszamy, chętnie udzielimy pomocy im, ale również słuchają ci sprawcy, nazwijmy to, tych dziwnych rzeczy, które się dzieją w tej chwili. Bo powiedzmy sobie szczerze, firma Salini czy inne firmy, wygrywając przetarg za 50%, oni sobie zdają w 100% sprawę, że nigdy nie są w stanie wypłacić podwykonawcom. Oni wiedzą, że nie dostaną podwykonawcy pieniędzy i oni również wiedzą, że w tym roku się wzięto, czy w zeszłym roku się wzięto za sposób strajk w stosunku do Generalnej Dyrekcji, bo jak wy nie zapłacicie Generalnej Dyrekcji, to my wam zejdziemy z budowy. No więc zejdźcie z budowy. Na co czekacie? Zejdźcie z budowy. Nie Generalna Dyrekcja, jak myśmy już kilka lat też składali projekt, dlaczego nie ma utworzonej coś na skroś, no jest Generalna Dyrekcja, dlaczego nie obejmie nadzorem budowy wszystkich, nadzorem rzeczywistym, a nie teoretycznym. Obejmie nadzorem wszystkie budowy, to niech Generalna Dyrekcja, niech państwo polskie przyjmie firmy polskie, a nie jakieś dziwadła, które na tle których logów bardzo chętnie się politycy prawda, robią sobie zdjęcia i pokazują, tak?
To gdzie pan widzi problem, jeżeli chodzi o tą całą konstrukcję, o ten mechanizm? Co trzeba zrobić, żeby tego problemu uniknąć?
Proszę Panią, przede wszystkim pierwsza rzecz, no niech się CBA weźmie do roboty, okej? Okay? To będzie pierwsza taka najlepsza, ewentualnie najlepsze lekarstwo. Dostali bardzo dużo argumentów, dostali bardzo dużo materiałów, więc niech je w końcu wykorzystają. Proszę Panią, są takie dokumenty, które nie pozwalają niektórym ludziom pracować w Generalnej Dyrekcji. Dlaczego jest martwa cisza? Pytam
nie
się.
Nie pozwalają pracować, to znaczy?
Które by nie pozwoliły pracować tym ludziom.
Bo?
Proszę Panią, no to może trzeba by, lepiej by się wypowiedziała. Ja na przykład, na własnym moim przykładzie. Proszę Panią, powiem z nazwiska, oczekuję, że może Pani Maria Meller mnie kiedyś zaskarży do sądu, bo to wtedy byłoby bardziej medialne. Namawia...
Kim jest Pani Meller?
Pani Maria Meller była na budowanym przez moich synów w kontrakcie, była... tak nazwijmy to, opiekunem z ramienia Unii Europejskiej. Była opiekunem kontraktu, jeśli chodzi o finanse, tego typu sprawy. I ta pani jakby prowadziła ten nasz kontrakt, który wykonywał Dromex i na drugim odcinku Strabag. No i ona była odpowiedzialna za jakby całe finansowanie oraz również uczciwe rozliczenie. Ta pani, zamiast pomóc w odzyskaniu nam pieniędzy od firmy Dromex, ta pani namawia inwestora zastępczego, żeby poczynił wszelkie działania, by doprowadzić nasze firmy do przeterminowania roszczeń. No to wie pani co, mówmy szczerze, urzędnik państwowy namawia do przestępstwa firmę zagraniczną, to jest dla mnie, to jest mafia.
Powiedział pan o tym, żeby angażować polskie podmioty, tak, żeby nie zawierać umów z koncernami zagranicznymi. A Dromex to jest jaka spółka?
Proszę pani, jest to dwoje ludzi, praktycznie biorąc z Hiszpanii.
Czyli to nie jest też polska spółka?
Nie, nie mająca nic wspólnego.
Ale co, polskie spółki są gorsze?
Proszę pani, nie są gorsze.
Nie znają się?
Panie redaktor, mówmy szczerze. Roboty wykonują polskie firmy podwykonawcze. Nie wykonuje ich firma, jeśli jest dwóch właścicieli, nie wiem tam skąd, a reszta są Polacy, owszem, nadzór, plus cały sztab radców prawnych, obsługi prawnej, na kontrakcie. Ci ludzie pracują na kontrakcie, czyli nie ma ich właściwie w firmie. To nie są pracownicy
czyli
firmy Dromex.
Czyli całą robotę wykonują polskie firmy.
W 100%.
O co pan apeluje do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych?
Proszę pani, o to, o co walczymy od kilku lat. Żeby roboty w Polsce niech wykonują polskie firmy. Jeśli wydaje się jakieś naprawdę duże miliony na budowę dróg, to znajdą się pieniądze na polski nadzór, który na ten moment, wiem, znam paru ludzi, poważnych ludzi z dużymi kwalifikacjami, którzy są bezrobotni, nie mają pracy. No bo tych ludzi się nie dopuszcza, bo nie są w tak zwanym układzie.
I nadal czekają, rozumiem państwo, na pieniądze sprzed kilku lat.
Ja czekam 18 lat na pieniądze. Pierwsze. 18 lat. W naszym stowarzyszeniu są ludzie 12 lat, którzy czekają na pieniądze. Ja jeszcze dopowiem. Mamy tu pana Wolaka, który również siedzi w więzieniu. Bo nie dostał pieniędzy od Dromex. Proszę panią, mój syn również ma problemy sądowe. Trzeba było zrobić osobny program. Naprawdę, wie pani, to jest naprawdę bardzo śmieszna sprawa. Już śmieszna. Ona już przeszła być tragiczna czy groźna. Ona jest po prostu w tym momencie śmieszna, bo został skazany za nadpłatę, jaką miał Urząd Skarbowy do niego, a nie za dług. Wie pani, tak się robi.
Musimy więc do studia zaprosić przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych.
A bardzo chętnie.
I to wszystko zapraszamy. Skonfrontować i zweryfikować. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Pan Grzegorz Brzoza, Stowarzyszenie Najlepsza Droga.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę, do widzenia.
Godzina 7:53, a my za kilka chwil porozmawiamy, co robił wicemarszałek Knesetu wczoraj w Warszawie.